Rozdział pierwszy. Początki. Aby zrozumieć burzliwe losy twórców Adidasa i Pumy, musimy cofnąć się aż do przełomu XIX i XX wieku. Jako pierwszy, 26 marca 1898 roku, przyszedł na świat Rudolf. Był trzecim dzieckiem Pauliny i Christophera Dasslerów, którzy byli już rodzicami o 6 lat starszego Fritza i o 4 lata starszej Marie. Dwa lata później, a dokładnie 3 listopada 1900 roku, urodził się Adolf. Siedmioosobowa rodzina Dasslerów od początku żyła w Herzogenaurach, które wówczas zamieszkiwało niecałe 4000 mieszkańców. W miasteczku bardzo popularnym zajęciem było produkowanie butów. Również Christopher w ten właśnie sposób zarabiał na utrzymanie. Jego firma cieszyła się wśród bawarskich mieszkańców dużą popularnością. Paulina dokładała do domowego budżetu, prowadząc małą pralnię. Dzieci Dasslerów pomagały im w prowadzeniu obu interesów. Rudolf, po skończeniu szkoły, myślał o przedłużeniu tradycji tworzenia butów w rodzinie, dlatego zaczął przyuczać się do zawodu ojca. Adolf na życzenie rodziców obrał zupełnie inną ścieżkę. Zaczął uczyć się piekarstwa. Jednak fascynacja produkcją obuwia i sportem zwyciężyła nad rozsądkiem. Adolf był zawsze aktywnym chłopakiem. Z sukcesem trenował niezliczoną ilość dyscyplin, od lekkiej atletyki do hokeju na lodzie. Nic dziwnego, że wykształcenie było jedynie wypełnieniem obowiązku. Miłość do sportu Adiego oraz przedsiębiorczy temperament Rudolfa połączyły się we wspólnym interesie braci, którzy poszli w ślad ojca i postanowili rozpocząć własną produkcję butów. Od ojca odróżniał ich przede wszystkim zmysł wynalazców. Nie chcieli być jedynie wyrobnikami w swoim fachu. Ich celem było tworzenie innowacyjnych produktów i stałe ich ulepszanie. Założenie firmy przez braci opóźniło się ze względu na niezależne od nich okoliczności. Jedną z nich było wysłanie wysportowanego, zaledwie 18-letniego Adolfa na front I wojny światowej. Służba nie potrwała jednak długo, został powołany w ostatnich miesiącach konfliktu w roku 1918. W 1919 został zwolniony i wrócił szczęśliwie do Herzogenaurach. To właśnie on jako pierwszy zaczął tworzyć zaraz po powrocie z wojny buty sportowe. Dzięki fascynacji lekko atletyką potrafił zrozumieć oczekiwania profesjonalistów. Podczas gdy Adolf wymyślał nowe modele obuwia i nawiązywał współpracę ze sportowymi stowarzyszeniami, Rudolf postanowił wybrać inną ścieżkę. Zaczął kształcić się jako policjant. Jednak niemal od razu po skończeniu szkoły policyjnej dołączył do młodszego brata. W roku 1923 miasteczko Herzogenaurach, podobnie jak wiele innych niemieckich miast w tamtym okresie, przeżywało kryzys ekonomiczny. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, braku materiałów i prądu, bracia kontynuowali produkcję, która początkowo odbywała się na stole kuchennym w rodzinnym domu. Na tym etapie realizowali swoje pomysły, korzystając jedynie z darmowych odpadów lub resztek materiałów kupionych za niewielkie pieniądze. Żeby zarobić na lepsze tworzywa i maszyny, których wciąż nie mieli, naprawiali buty mieszkańcom Herzogenaurach. W 1924 Gebruda Dassler Schuhfabrik, czyli dosłownie fabryka butów braci Dassler, została oficjalnie zarejestrowana. W pierwszych latach funkcjonowania firmy, które należały też do najtrudniejszych, 12 pracowników produkowało około 50 par obuwia dziennie. Z czasem sytuacja gospodarcza Niemiec poprawiła się. Ożywienie trwało do wybuchu wielkiego kryzysu w 1929 roku. Wzrósł też popyt na produkty braci Dassler. Rosnące zyski pozwoliły na przeniesienie produkcji do budynków niedaleko dworca w Herzogenaurach. Mogły one pomieścić nie tylko więcej pracowników, ale również pierwsze maszyny. Do 1927 roku liczba miejsc pracy stworzonych przez Dasslerów wzrosła do 25, a produkowanych na dzień par butów do 100. Pierwsze duże sukcesy Gebruda Dassler Schuhfabrik odniosła szybko. Już 4 lata później na olimpiadzie w Amsterdamie sportowcy noszący buty z Herzogenaurach zdobyli złote medale. Sukces był tym bardziej spektakularny, ponieważ niemiecka lekkoatletka Lina Radke w butach podarowanych jej przez Adiego ustanowiła nowy rekord świata w biegu na 800 metrów. Od 1930 roku z braćmi współpracował Józef Weitzer, niemiecki lekkoatleta, który ze względu na swoje doświadczenie i umiejętności był nie tylko świetnym konsultantem, ale też pomysłodawcą. Ponadto pozostawał w kontakcie z wieloma sportowcami i trenerami. Dzięki jego częstym listom bracia wiedzieli z pierwszej ręki, z jakim odbiorem wśród lekkoatletów spotyka się ich obuwie produkowane w Herzogenaurach. Znajomości Weitzera były wyjątkowo ważne dla Dasslerów, którzy dążyli do stworzenia idealnych butów, umożliwiających jak największe osiągnięcia. W międzyczasie Adolf poznał swoją przyszłą żonę, Ketty. Pobrali się 17 marca 1934 roku. Rozdział drugi. Sukces w Berlinie. Po olimpiadzie w Amsterdamie i Los Angeles, podczas których bracia Dassler ciężko pracowali i zyskiwali coraz większą popularność w swojej branży, przyszła okazja, żeby zaprezentować się w swojej ojczyźnie podczas kolejnej olimpiady, która odbywała się w Berlinie. Niekwestionowaną gwiazdą igrzysk został Jesse Owens, który w 1936 roku zdobył 4 złote medale, wieszcząc światowy sukces braci. Adolf już wcześniej śledził karierę czarnoskórego biegacza, który na co dzień pracował w fabryce butów. Adolf, który marzył kiedyś o karierze sportowca, z podziwem patrzył na utalentowanego Afroamerykanina i jego wcześniejsze sukcesy. Uznał, że pracujący przy produkcji butów Owens pozna się na rzeczy i okaże się otwarty na przyjęcie obuwia z Herzogenaurach. Nie przejmując się nazistowską propagandą czy niemieckim nacjonalizmem, nawiązał kontakt ze sportowcem i postanowił obdarować go specjalnym, spersonalizowanym obuwiem. Przewidywania okazały się słuszne. Owens interesował się produkcją butów i tym, jak obuwie czy odzież wpływa na osiągnięcia sportowców. Kiedy nie trenował, podobnie jak Adolf, zajmował się udoskonalaniem nowych modeli butów. Był dla Adiego idealnym sportowcem, który nie tylko miał wybitne osiągnięcia, ale dodatkowo starał się tworzyć coś, co przesunie granice rekordów i jeszcze dalej. Po jego zwycięstwach fabryka braci zyskała olbrzymie zainteresowanie, a buty, w których zdobył mistrzostwo, stały się legendarne. Bracia Dassler docierali także do wielu innych sportowców. Działo się tak dzięki zbudowaniu przez nich sieci kontaktów składających się ze znajomych sportowców, trenerów czy inwestorów branży. Olimpiady były przełomowymi momentami dla rozwoju firmy, ponieważ udając się tam, Adi i Rudy mogli nie tylko nawiązywać nowe kontakty, ale przede wszystkim rozdawać swoje buty sportowcom, którzy potem je testowali i używali podczas mistrzostw. Współpraca nie pociągała za sobą żadnych transferów pieniężnych. Sportowcy cieszyli się, że otrzymywali świetne obuwie za darmo i nie oczekiwali dodatkowego wynagrodzenia za to, że na oczach całego świata będą je nosić, promując przy okazji producenta. Od samego początku bracia Dassler mieli wspólny cel – dać sportowcom to, co najlepsze, czyli to, co zagwarantuje im najlepsze wyniki w sporcie. Chociaż motywacja obu była taka sama, to każdy z nich miał swój sposób na zrealizowanie tej ambicji. Adi był kimś, kogo dzisiaj nazywalibyśmy wizjonerem. To on spędzał dnie i noce na udoskonalaniu butów, wpadał na niebanalne rozwiązania i z niemal fanatyczną precyzją przykładał się do wszystkich szczegółów. Poświęcał większość swojego czasu dłubaninie wszelkiego rodzaju. O jego pomysłowości świadczyć mogą wielokrotne eksperymenty z najróżniejszymi materiałami, czasem nawet tak egzotycznymi jak skóra rekina na podeszwie czy skóra kangura na bocznych stronach butów. W przyszłości jego konsekwencja zaowocuje ponad 700 patentami. Na liście innowacji znajdą się m.in. takie elementy jak kolce biegowe czy nylonowe podeszwy. Rudy miał charakter handlowca. To on zajmował się sprzedażą, pozyskiwaniem partnerów, pracowników, materiałów i promowaniem marki Dasslerów. Podczas gdy Adi spotykał się ze sportowcami, testował na nich swoje produkty i sam uprawiał sport, żeby udoskonalać buty, Rudy dbał o kontakty z kontrahentami i aspekty logistyczne wspólnego przedsięwzięcia. Rozdział trzeci. Rywalizacja i nazizm. Dzięki bogatej korespondencji już na wczesnym etapie można dostrzec kiełkujący konflikt między braćmi. W listach Rudolf twierdził, że o 2 lata młodszy brat nie poradziłby sobie sam z finansami, bo znał się dobrze jedynie na swoim fachu, czyli projektowaniu obuwia. Adi był przez niego traktowany protekcjonalnie. A co więcej, można odnieść wrażenie, że obaj Dasslerowie rywalizowali o uznanie ojca. Rudolf uważał, że młodszy brat chce mu się przypodobać. Podkreślał swój szacunek dla talentu Adolfa jako pasjonata obuwia, jednak jest pewien, że sam nie jest w stanie sprzedać nic, a efekty jego pracy będą się marnować. Bez kontaktów Rudolfa wyprodukowane buty będą się rzekomo kurzyć w rodzinnym domu Dasslerów. Łatwo sobie wyobrazić, jak tego typu krytyka musiała działać na Adolfa. Sukcesy osiągnięte w Berlinie i płynące z tego korzyści finansowe paradoksalnie nasiliły konflikt między braćmi. Trenerzy drużyn narodowych ze wszystkich kontynentów zaczęli interesować się obuwiem produkowanym w Herzogenaurach. W 1938 roku bracia otworzyli nową filię zakładu, która znajdowała się przy tej samej ulicy, ale na przeciwległym jej końcu, po drugiej stronie rzeki. Na fali sukcesów po mistrzostwach w Berlinie fabryka rozrosła się i zaczęła zatrudniać 118 pracowników. Produkcja butów wzrosła do 1000 par butów na dzień, a bracia zaczęli tworzyć buty dla sportowców 11 różnych dyscyplin. Rudy miał coraz mniej cierpliwości do Adiego, którego nadal nie obchodziły ekonomiczne aspekty prowadzenia biznesu. Był skupiony głównie na tworzeniu nowych produktów. Starszy brat być może zachłysnął się sukcesem finansowym firmy, bo wydawał się coraz mniej rozumieć wizjonerską pasję brata. Sytuację dodatkowo utrudniała żona Adiego, która w okresie przedwojennym miała wrogi, jak się wydawało Rudolfowi, stosunek do niego i jątrzyła w relacji między braćmi. Podczas wojny sytuacja uległa nieoczekiwanemu zwrotowi. Pod koniec lat 30. wszechogarniające wpływy nazizmu coraz bardziej dawały o sobie znać. Chociaż Dasslerowie nigdy nie wyrażali publicznie krytyki panującego reżimu, to można ją znaleźć m.in. w ich korespondencji. W listach bracia wspominają, że jedyną polityką, która ich interesuje, jest sport. Jednak podobnie jak liczni Niemcy w latach 40. XX wieku stali się członkami hitlerowskiej NSDAP. Z pewnym żalem przyznawali przed sobą, że żyją w czasach, w których polityka staje się o wiele bardziej znaczącą częścią ich życia niż oboje by sobie życzyli. Rudolf, trenując Hitlerjugend, szukał nie tylko zdolnych sportowców, ale przede wszystkim chętnie nawiązywał znajomości z wpływowymi ludźmi z NSDAP. Jeszcze na początku wojny powtarzał: wszystko kręci się wokół sprzedaży, nasz zakład nie dostanie nic w prezencie. Nazizm miał wpływ na każdą dziedzinę życia, a na sporty w szczególności. Tężyzna fizyczna stała się częścią propagandy nazistowskiej, a sam sport został w jej ramach podniesiony niemal do rangi kultu, zwłaszcza w szeregach Hitlerjugend, gdzie szczególną uwagę zwracano na rozwój fizyczny młodych Niemców. Ważne dla hitlerowskiego reżimu stało się utworzenie jak największej ilości zespołów pod nazistowskim szyldem. Niemiecka armia potrzebowała w niedalekiej przyszłości jak najwięcej młodych, silnych i wyćwiczonych ludzi. Dlatego uprawianie sportu szybko stało się przejawem miłości do ojczyzny. Między innymi dzięki temu bracia Dassler mieli większe pole do popisu. Nie tylko mogli z łatwością pozyskiwać testerów swoich butów, ale również promować je na większą skalę poprzez sponsorowanie i trenowanie zawodników. Rosło zapotrzebowanie na obuwie i odzież sportową. Na lokalnej paradzie w Herzogenaurach w 1935 roku na cześć partii nazistowskiej Adolf Dassler maszerował w mundurze NSDAP, już jako zasłużony dla młodzieżowych organizacji trener i producent butów. Kult tężyzny fizycznej, sprawności i piękna ludzkiego ciała, zwłaszcza rasy aryjskiej, wpisywał się w propagandowe założenia reżimu Hitlera. Częścią artystyczno-medialnej ofensywy nazizmu stał się film Leni Riefenstahl Olimpia, podzielony na dwie części: Święto Narodów i Święto Piękna. Był nie tylko hołdem dla fizyczności, ale również kroniką olimpijską prezentującą możliwości finansowe i organizacyjne hitlerowskich Niemiec. Mimo politycznego kontekstu film zapisał się w historii kinematografii jako nowatorskie osiągnięcie techniczne i stworzenie nowej estetyki filmowej, szczególnie w sposobie przedstawiania ludzkiego ciała. Rozdział 4. Wojna. Polityka Hitlera byłaby wręcz korzystna dla firmy, gdyby nie to, że ostatecznie doprowadziła do rozpętania krwawego konfliktu zbrojnego. W połowie lipca 1940 roku Adolf dostał wezwanie do Wehrmachtu i po raz drugi w swoim życiu został wysłany na front. Tym razem pełnił swoją służbę, wypełniając obowiązki radiooperatora w siłach lotniczych. Rudolf pozostał w Herzogenaurach. Zajmował się nie tylko firmą, ale również żoną brata Ketty i jego dziećmi. Pora wrócić do wzajemnych napięć sprzed wojny. Zdaniem części biografów, pod nieobecność Adiego wzajemne animozje między przystojnym Rudolfem a Ketty przeobraziły się w romans, który przyczynił się do późniejszego konfliktu między braćmi. Nie sposób jednak tej tezy jednoznacznie zweryfikować. Tymczasem w fabryce Dasslerów zaczynało brakować rąk do pracy. Zapotrzebowanie na paski i plecaki dla żołnierzy niemieckiej armii przerosło najśmielsze oczekiwania. Co zaskakujące, doszło do takiego przebranżowienia, że w fabryce Dasslerów produkowano nie tylko odzież, ale nawet elementy czołgów. Niemal każde przedsiębiorstwo musiało wnieść swój wkład do prowadzonej wojny. Firma kontynuowała też swoją działalność podstawową, czyli wytwarzanie butów. Produkcja obuwia sportowego musiała rzecz jasna ustąpić miejsca zamówieniom składanym przez Wehrmacht. Firma Dasslerów dostarczała niemieckiej armii 10,5 tysiąca butów miesięcznie. Podczas swej nieobecności w Herzogenaurach Adolf wyrażał żal, że bez niego firma nie będzie tworzyć nowych modeli butów. Kto miałby się tym zająć? Przecież nie Rudy, prawda? Wyrażał w ten sposób swoją dezaprobatę wobec zaangażowania i umiejętności technicznych starszego brata. Już po kilku miesiącach został zwolniony z armii i mógł wrócić do zakładu. Potraktował to jako potwierdzenie swojego znaczenia dla firmy. Poczuł się doceniony. Po powrocie konflikt między braćmi jeszcze bardziej się zaostrzył. Trudno im było ustalić wspólne priorytety. Podczas gdy Adolf chciał za wszelką cenę produkować obuwie, Rudolf przywiązywał większą wagę do finansowych osiągnięć firmy. W 1943 roku Rudolf dostał wezwanie do Wehrmachtu. Trafił do stacjonujących w Polsce oddziałów. Powołanie do armii niezwykle go frustrowało. Gorycz była tym większa, że Adiemu udało się zwolnić ze służby ze względu na obowiązki związane z fabryką. Rozżalony Rudy pisał w listach, że on, prowadzący finanse firmy, jest co najmniej równie istotnym pracownikiem co młodszy Adolf. Miał pretensje, że brat, któremu udało się uniknąć dłuższej służby w Wehrmachcie, nie chce mu pomóc i użyć wpływów do ściągnięcia go do kraju. Rudolf podejrzewał, że Adi chce wykorzystać czas wojny na całkowite przejęcie firmy. Był to początek otwartego sporu między braćmi, który zaczął się jeszcze podczas wymiany korespondencji. Adolf poczuł się urażony tym, że Rudolf nie ufa mu na tyle, żeby zostawić zakład w jego rękach. Starszy z Dasslerów, nie chcąc stracić kontroli nad firmą, chciał, żeby jego żona Friedl była jego przedstawicielką podczas tymczasowej nieobecności. Adolf jednak nie dopuszczał jej do podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących firmy. Podczas wojny, ze względu na powołanie mężczyzn do armii, Gebruda Schuhfabrik składała się głównie z kobiet. Część z nich była zatrudniana przymusowo, szczególnie po tym, gdy Adolf zaczął otrzymywać zlecenia już nie tylko na buty, ale również na broń. Po klęsce pod Stalingradem minister propagandy Józef Goebbels ogłosił wojnę totalną. Cały kraj brał udział w zbrojeniu armii. Takie polecenie 28 listopada 1943 roku wydał minister III Rzeszy do spraw zbrojenia i produkcji wojennej Albert Speer. Od tamtego czasu głównym zadaniem zakładu stało się produkowanie części do różnego rodzaju broni. Do tego celu zostały też przystosowane maszyny wykorzystywane wcześniej do tworzenia obuwia. Mimo to Adolf starał się, żeby wciąż produkować buty sportowe, chociażby kilka par tygodniowo. W 1945, podczas zajmowania przez Armię Czerwoną Polski, Rudi zdezerterował i na własną rękę próbował uciekać do Herzogenaurach. Został jednak przez kogoś zdradzony i złapali go Amerykanie. Znalazł się w więzieniu jenieckim. W liście wysłanym do brata podał swój numer identyfikacyjny, dzięki któremu można było go znaleźć w czasie powojennego zamieszania. Jednak Adolf nie zrobił nic, by umożliwić powrót brata do domu. To przechyliło szale goryczy po stronie Rudolfa. Wielokrotnie w listach wysyłanych z więzienia podkreślał: Adolfie, wiem, że chcesz sam prowadzić naszą firmę, jednak nie jesteś w stanie sam tego czynić. Po powrocie Rudiego dom Dasslerów stał się emocjonalnym piekłem, ale produkcję udało się wznowić. Czasy powojenne dawały się we znaki wszystkim Niemcom, ale łagodna polityka Amerykanów okazała się ratunkiem. Nie chcąc powtórzyć błędów z 1919 roku, kiedy Republika Weimarska została osłabiona ekonomicznie, co potem doprowadziło do wspomnianego wcześniej kryzysu, amerykańskie władze okupacyjne, kontrolując Bawarię, wsparły odnowę ponazistowskiego kraju. Oficerowie US Army, którzy od 16 kwietnia 1945 roku mieszkali w domu rodzinnym Dasslerów, dzięki swoim kontaktom sprowadzili do fabryki materiały potrzebne do szycia obuwia. Jednak nie był to jedyny problem firmy, której nie dało się uchronić przed kryzysem. Rudolf był wściekły, że tak długo musiał oczekiwać pomocy brata i w ramach zemsty zgłosił go jako aktywnie działającego nazistę. Było to duże utrudnienie dla Adiego, który musiał najpierw oczyścić się z zarzutów i przejść pozytywnie procedurę denazyfikacji, żeby móc dalej pracować w fabryce i dostać wsparcie od rządu amerykańskiego. Ostatecznie udało mu się jednak uzyskać zaświadczenie o najmniejszym stopniu zaangażowania, między innymi dzięki zeznaniom żydowskich znajomych, którym miał pomagać podczas wojny. Trudno dociec, na ile były one prawdziwe. Poświadczenie przez Żydów było często stosowanym sposobem potwierdzenia tożsamości. Dzięki temu można było oczyścić Niemców, których alianci uznali za ważnych przy odbudowie kraju. Donos złożony na własnego brata przelał czarę goryczy. Co więcej, zdaniem niektórych biografów, wkrótce po wojnie Adi dowiedział się o romansie żony sprzed kilku lat. Dalsza współpraca braci stała się niemożliwa. Adidas kontra Puma. Dwaj bracia, dwie firmy. Czyta Bartłomiej Ważny. Dawni pracownicy Adidasa i Pumy długo będą wspominać, jak wyglądało pierwsze kilkanaście lat rywalizacji pomiędzy braćmi. Rywalizacji, która odcisnęła swoje piętno na życiu całego miasteczka. W codziennych, nieformalnych sytuacjach między mieszkańcami Herzogenaurach dochodziło do zgrzytów. Ludzie pracujący dla Pumy nie tylko nie siadali w restauracjach czy barach w pobliżu ludzi pracujących dla Adidasa, ale czasem ostentacyjnie wychodzili z lokalu. Nieformalnie podzielone zostały miejsca publiczne. Na porządku dziennym były ukradkowe spojrzenia w dół na obuwie, żeby sprawdzić, z jakim człowiekiem ma się do czynienia. Rzeka Aurach zaczęła być granicą dzielącą dwa różne światy. Lojalność wobec jednej marki była tak duża, że dochodziło nawet do całkowicie absurdalnych sytuacji. Relacje pomiędzy ludźmi związanymi z różnymi firmami były skazywane na ostracyzm. Najdotkliwsze skutki rozejścia się braci odczuła jednak rodzina. Matka Paulina i najstarszy brat Fred opowiedzieli się po stronie Rudolfa, a siostra Marie została przy Adolfie. Jak wspominają wnukowie braci, ich życie rodzinne w dzieciństwie ograniczało się do utrzymywania kontaktu jedynie z częścią rodziny. Rywalizacja między Dasslerami nie miała granic. Kim są twórcy firm zatrudniających obecnie niemal 70 tysięcy pracowników na całym świecie i uzyskujących sprzedaż idącą w dziesiątki miliardów euro? Historia Adidasa i Pumy to zarazem historia światowego sportu od okresu międzywojennego aż po współczesność. Od Jesse'ego Owensa, który w butach Dasslerów zdobył 4 złote medale na olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku, poprzez piłkarzy takich jak Pele i Maradona, aż po dzisiejsze gwiazdy sportu. To zarazem dzieje niemieckiej gospodarki, która z impetem odbiła się po II wojnie światowej. Korzenie Pumy i Adidasa naznaczone są także piętnem III Rzeszy i okresu wpływów NSDAP. Trudno było prowadzić biznes bez nawiązywania dobrych relacji z nazistowskimi władzami. Adolf i Rudolf Dassler to dwie odmienne osobowości, a ich pojedynek to starcie pasjonata tworzącego buty z człowiekiem o mentalności biznesmena i przedstawiciela handlowego. Kto i w jaki sposób wyszedł zwycięsko z tego pojedynku? Rozdział 5. Podzielone miasto. Wspólna firma Dasslerów przestała istnieć w 1948 roku. Młodszy z nich został w pierwszym zakładzie, a starszy zaczął rozwijać swoją własną działalność na przeciwległym końcu tej samej ulicy Wurzburger Straße, czyli w drugiej